psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o ciekawym gatunku węża, heterodonie zachodnim. Dowiecie się, co to za gad, jakich warunków wymaga i czy jest on zwierzęciem dla każdego. Zapraszam już za chwilę. Heterodon zachodni, to o nim dzisiaj będziemy rozmawiać, z łaciny Heterodon nazicus. Jest to niesamowity gatunek węża, który zalicza się do rodziny połozowatych, podobnie jak nasz rodzimy zaskroniec, a więc ma z nim coś wspólnego. Inną cechą wspólną jest to, że zamieszkują też obydwoje klimat umiarkowany. Ciało Heterodona jest krępej budowy ze słabo wyodrębnioną głową. Troszeczkę te grubsze osobniki wyglądają jak takie paróweczki. Źrenice oczu są okrągłe, co jest też przystosowaniem do dziennego trybu życia. Osobniki żyjące w naturze mają grzbiet w odcieniach koloru brązowego, a na samej górze wzdłuż kręgosłupa widoczne są gęsto usiane grube pasy, a po bokach widoczne są plamy w tym samym kolorze, również gęsto usiane. Wszystko składa się w przepiękną, geometryczną całość. Pomiędzy pasami i plamami widnieją jaśniejsze odcienie beżu. Brzuch młodych heterodonów jest całkowicie czarny, z rzadkimi jasnymi plamkami. Jest to ważny element odstraszający, o czym jeszcze powiem. Natomiast u dorosłych osobników, a raczej im starszy, tym więcej, pojawia się plamek. Są to plamki o kolorze kremowym, są bardzo mocno widoczne, gęsto usiane również na całym spodzie brzucha. Z angielskiego nazwa tego węża to hog nose, czyli dosłownie mówiąc świński nos. Jest to związane z jego pyskiem, ponieważ charakterystyczną cechą tego gatunku jest odwrócony wyrostek nosowy zadarty ku górze, skąd właśnie wzięła się ta amerykańska nazwa, czyli hog nose. Wyrostek ten jest ostro zakończony i służy między innymi do zagrzebywania się w podłożu, co w terrariach jest domeną raczej tylko młodych osobników i o czym jeszcze wspomnę. Poza tym ten ryjak w cudzysłowie służy heterodonom również do wygrzebywania zdobyczy z kryjówek. Wielkość tych gadów waha się od 50 do 80 cm. Rzadko te osobniki przekraczają 90 cm. Są jednak odnotowane takie przypadki, gdzie samica mierzyła nawet 1,5 metra, natomiast takie samice stają się bezpłodne, a samce zwykle są mniejsze, mniej pulchne, krótsze od samic i osiągają długość maksymalnie tych 50-60 cm, bardzo rzadko je przekraczając. Należy pamiętać, że gady linieją, kiedy ich skóra staje się dla nich za ciasna. W przypadku węży martwa skóra może być zdjęta w całości. W przypadku naszego gatunku trzeba dodać, że węże te linieją bardzo rzadko. Potrafią znacznie urosnąć bez zrzucenia starej skóry. Heterodon dopiero zaczyna być popularny w domowych hodowlach, a raz w hodowlach terrarystów, już takich doświadczonych. Przede wszystkim dlatego, że jest to wąż dosyć drogi, którego genetyka nie jest do końca jeszcze poznana. Człowiek poprzez odpowiednie krzyżowanie specyficznie ubarwionych osobników uzyskał wiele odmian barwnych, czyli inaczej mówiąc z angielskiego morfów, no a co roku przybywa ich coraz więcej. Wśród odmian, takich, które możemy najczęściej zauważyć, znajdujemy przede wszystkim oczywiście formę normalną, formę albinotyczną, ale także bardzo drogie formy leucystyczne i hipomelanistyczne, formy ze zwiększoną lub zmniejszoną ilością plam oraz pasków, które nazywamy anakondami, co jest bardzo ciekawe, oraz forma super, bez plam i pasków na ciele, pozostaje tylko taki, można powiedzieć, kapelusik na głowie i to wszystko. Poza tym mamy też formy, które mają na przykład mniejszą ilość jakiegoś koloru albo praktycznie brak tego koloru, na przykład forma axantik, szara albo srebrna, bez czerwonego, żółtego i pomarańczowego pigmentu w skórze. Są też formy różne inne, na przykład tofi, forma arctic. Form jest o wiele więcej. Jedną z najciekawszych odmian ostatnich czasów jest forma lavender oraz koral. Ciała tych heterodonów mają kolor pastelowo-fioletowy oraz koralowo-różowy. Oczywiście im bardziej niedostępna forma, im bardziej niedostępna barwa, tym wyższa cena. Gatunek o ubarwieniu normalnym kosztuje około 250 do 400 zł, natomiast cena odmiany lawendowej zaczyna się od 4000, ale bywają i takie odmiany, których ceny mają aż, no, 4, 5 zer. Do takiej odmiany należy odmiana leucystyczna oraz jej pochodne. No, są to, przyznajcie, no, drogie węże. Natomiast kupują je raczej tylko osoby już takie bardzo mocno zakorzenione w hodowli, które po prostu chcą mnożyć jeszcze więcej tych zwierząt. Same chcą mieć je w hodowli i chcą po prostu same na tym zarabiać. Skąd pochodzi heterodon? Już trochę wam o tym powiedziałam, że z klimatu umiarkowanego, no ale gdzie dokładnie? Występuje on w Ameryce Północnej, od Meksyku do Kanady, więc mamy do czynienia z dość rozległym rozprzestrzenieniem gatunku. Ciekawy fakt, że zwierzęta te poprzez tak szerokie występowanie zamieszkują różne strefy klimatyczne, a więc jest to gatunek, który potrafi wspaniale przystosować się do nowych warunków. Natomiast, tak jak już wspomniałam wcześniej, głównie strefa umiarkowana. One nie lubią jakichś większych upałów, wolą też chłód. Często trzymają się na terenach suchych, stepach oraz miejscach o niskiej roślinności. Natomiast zdarza im się też żyć blisko zbiorników wodnych, ponieważ jak zaraz się dowiecie, ich głównym elementem diety, naturalnej diety, są ropuchy. Heterodony raczej się nie wspinają, są tak jak nasza żmijadzyk zakowata, zwierzętami, które raczej trzymają się podłoża, no i nigdzie poza tym się gdzieś tam nie zapuszczają. Nazwa heterodon oznacza dosłownie różnozęby i stąd właśnie pochodzi jego, jakby stąd epigeneza tej nazwy. No i odnosi się do faktu, że wąż ten ma wydłużone zęby w tylnej części pyska. Większość węży ma zęby równej długości, poza oczywiście zębami jadowymi. Natomiast u heterodonów tylne, dłuższe zęby najprawdopodobniej służą do przebijania nadymających się żab i ropuch, które, tak jak już wspomniałam, są ich podstawowym pokarmem. Tym niemniej nie dowiedziono tego w 100%. Nie wiadomo, czy faktycznie te specyficzne zęby służą do tego, czy może do czegoś innego. W każdym razem nie są to zęby jadowe, natomiast w ślinie tych gadów znajduje się substancja cytotoksyczna. Dlatego węże te określa się mianem warunkowo jadowitych. Czym się termin warunkowo jadowity różni od prawdziwej jadowitości? Po pierwsze, tym, że heterodony tak naprawdę nie posiadają takich specyficznych gruczołów jadowych, takich samych, jak posiadają na przykład żmije. Posiadają występujący u pozowatych gruczoł jadowy Duvernoya. Występują on u tych węży w trzech rodzajach, w zależności od preferencji konkretnego gatunku co do pożywienia. W toku ewolucji jad tych węży został dostosowany do pokarmu, którym się żywią, czyli tylko i wyłącznie do ropuch. Dlatego określonego rodzaju pokarmu jest ona szkodliwa. U innych gatunków nie będzie ona działała. Natomiast w przypadku innych gatunków węży posiadających ten gruczoł jest groźna dla gryzoni, ptaków itd., itd. Wszystko zależy tak naprawdę od ewolucji. Substancja cytotoksyczna składa się z protein, które są tylko jednym ze składników jadu u węży jadowitych. Czyli tak naprawdę jest to substancja, która składa się tylko z jednego składnika. Warto dodać, że brak wyspecjalizowanych zębów do wprowadzenia jadu również osłabia jego działanie. Węże, a raczej toksyna, nie jest groźna dla człowieka. Powoduje podobny skutek, co ukąszenie pszczoły, opuchnięcie danego miejsca i swędzenie. Dlatego przy zakupie tego węża nie ma co się martwić, że padnie się ofiarą jego jadu. Dodatkowo węże te naprawdę bardzo rzadko atakują i zdarza się to tylko wtedy, kiedy je karmimy i kiedy przypadkiem gdzieś na naszej ręce będzie się dalej utrzymywał zapach ich pokarmu, no a my zbliżymy rękę do ich pyska. Mi się zdarzyło być raz ugryzioną przez tego węża, natomiast szybko odczepiłam jego pyszczek od mojego palca, no i nie pojawiła się żadna opuchlizna. Tak naprawdę im dłużej pozwolimy temu wężowi pozostać przyczepionym do naszej ręki, no tym większa szansa na opuchliznę. Natomiast w przypadku usuwania takiego węża, w cudzysłowie usuwania, musimy bardzo pilnować tego, żeby nie połamać mu zębów, ponieważ one nie odrosną i bardzo okaleczą naszego wężowego przyjaciela. Teraz czas na przerwę, a po niej opowiem wam o doświadczeniu, jakie przeprowadził pan Steve Grenard.
Psy, koty i inne kłopoty.
dzisiaj rozmawiamy o przeuroczym wężyku, o heterodonie zachodnim, którego angielska nazwa to hognose, czyli dosłownie świński nosek, świński ryjek. Opowiedziałam wam przed przerwą, że mamy mnóstwo odmian barwnych tego gada. No i jeżeli chcemy sobie kupić takiego zwykłego brązowo-czarno-beżowego, no to jego cena jest niewielka, można by było powiedzieć, to jest około 250 zł. Natomiast w przypadku dorosłego, czy też nawet niedorosłego, w przypadku kolorowego węża, gdyby nam się zamarzył wąż żółty, czerwony, nawet lawendowy, czy też biały, no to wtedy te ceny już niestety są bardzo, bardzo wysokie, a czasami no to kusi, można powiedzieć, tak? Kusi nas zakup takiego kolorowego wężyka, szczególnie jeżeli chcemy go mieć po prostu jako przyjaciela w domu. Ma się nie tylko się dobrze chować, ale też ma się nam podobać, co jest oczywiście całkowicie normalne. Powiedziałam też, że nazwa węża, ta nie angielska, tylko łacińska, więc heterodon, wywodzi się ze słowa różnozęby i odnosi się do faktu, że wąż ten ma wydłużone zęby w tylnej części pyska. W przypadku tych węży służą mu one do tego, aby przebijać nadymające się ropuchy, które następnie połyka. Powiedziałam wam też o tym, że jest to wąż jadowity. Nieprawdziwie jadowity, a warunkowo jadowity. Posiada specjalny gruczoł jadowy, Duvernoya, który rozprowadza cytotoksyczną substancję po całym pysku naszego gada, a więc te różne zęby, o których wcześniej mówiłam, nie służą do tego, żeby wstrzykiwać jad. One służą do przebijania ropuch, natomiast w przypadku tego, do czego służy jad i jak go się rozprowadza, on po prostu wraz ze śliną wędruje do rany i w ten sposób uśmierca, ale tylko i wyłącznie ofiary heterodonów, którymi są ropuchy. A więc gdyby nas ugryzł taki heterodon, co zdarza się naprawdę rzadko, no raczej by nam się nic nie stało, o tym też mówiłam przed przerwą, natomiast wracając do tego ugryzienia, to ciekawe doświadczenie opisał w 1994 roku hodowca heterodonów, wtedy jeden z pierwszych, Steve Grenard, który sprowokował heterodona do ugryzienia. Oprócz spuchniętej ręki nie wystąpiły u niego żadne większe powikłania. Opuchnizna według jego badań zeszła po 3 dniach od ugryzienia, a Steve podkreślił w opisie doświadczenia, że podczas swojej kilkunastoletniej przygody z hodowlą tych węży nigdy nie został ugryziony. Oprócz ugryzień powiązanych z karmieniem, nigdy nie spotkano się z ugryzieniem w celu obrony. Nauka nigdy nie odnotowała śmierci człowieka albo nawet przewlekłych problemów i powikłań zdrowotnych po ich ugryzieniu. Wszystkie opuchlizny, swędzenia czy lekkie bóle ustają po kilkudziesięciu godzinach i występują tylko w przypadku uczulenia. Można to porównać do ugryzienia komara, kiedy jesteśmy na jego ugryzienie uczuleni. W największych tarapatach mogą być osoby noszące pierścionki, dlatego przy obchodzeniu się z wężami nie zaleca się noszenia takiej biżuterii. Gdyby wąż ugryzł was w palec, na którym znajduje się pierścionek, albo na tym, który jest obok, metal musiałby zostać usunięty, zanim palec puchnie, bo inaczej czekałaby nas, no niestety, podróż tak naprawdę do szpitala, w którym musieliby nam ten pierścionek z palca zdjąć. A skoro tak jak już wcześniej stwierdził hodowca heterodonów, te węże raczej nie kąsają, no to jak odstraszają drapieżnika? Dlaczego nie używają jadu? Dlaczego nie kąszą? Ponieważ mają one do zaoferowania szereg innych ciekawych zachowań obronnych, które mogą sugerować drapieżnikowi, że oprócz tego, że są jadowite, są również trujące. Ciało heterodona jest nasączone toksynami, które pozyskuje z trujących żab i ropuch, a więc przez prezentowanie tych zachowań chce on pokazać potencjalnemu drapieżcy, że nie warto go zjeść. Zresztą heterodon jest jednym z niewielu zwierząt, które są zarówno jadowite, jak i trujące. Jak wygląda zachowanie obronne takiego wężyka? Po pierwsze, udaje on większego i groźniejszego poprzez syczenie, uderzanie głową oraz jej płaszczenie. Poza tym udaje tutaj też kobrę. Bardzo pięknie heterodon zachodni udaje kobrę, szczególnie jeżeli mamy takie mocno ciemne osobniki żyjące w naturze. Faktycznie czasami łatwo jest pomylić tego zwierzaka z kobrą i wtedy w życiu byśmy go nie dotknęli, szczególnie jeżeli nie znamy tych gatunków. Jak wyglądają dalej takie zachowania? W ostateczności gad udaje martwego. Kładzie się na plecy, otwiera pysk, wywala język na zewnątrz, no i wydziela zapach zgnilizny. Czyli sugeruje takiemu drapieżnikowi, no lepiej mi nie zjadaj, bo mogę zrobić ci krzywdę. Zobacz, ja się otrułem, więc ty też możesz się otruć. Czyli można powiedzieć, że gad udaje, że sam się zatruł i że właśnie w konwulsjach umiera. No i wtedy taki ptak czy inny drapieżnik, który podejdzie, stwierdza, nie no, nie chcę mieć rozwolnienia, nie chcę być chory, nie chcę wymiotować. Lepiej zostawię tego stwora w spokoju, jeszcze przez niego coś mi się przytrafi. Jednocześnie, jeszcze tutaj wracając na chwilkę do tej jadowitości, bo tak sobie pomyślałam, że może was trochę wystraszyłam, może stwierdzicie, nie no, nie będę kupował tego węża, po co mi taki wąż. Należy wiedzieć, że nawet ślina człowieka wstrzyknięta pod skórę może wywołać bóle, zaczerwienienie, swędzenie czy obrzęk. Gdyby ugryzł nas pasi konik albo biedronka, również będziemy mieć, jeżeli jesteśmy delikatni, zaczerwienienie właśnie w tym miejscu. Także absolutnie się tym nie przejmujcie. To nie jest tak, że ten wąż nie jest dla was, bo może wam zrobić krzywdę. No ja też w doświadczeniu już kilkuletnim w hodowli tych węży mogę wam powiedzieć, że nigdy w życiu nie zostałam ugryziona poza tym jednym razem, kiedy faktycznie pachniałam myszą i jeden z moich węży stwierdził, że warto by spróbować, czy mój palec jednak nie jest też czymś do jedzenia. Gdzie najlepiej kupić takiego węża? Po raz kolejny w audycjach podkreślam, że decyzję kupna każdego żywego zwierzęcia zawsze należy dokładnie przemyśleć. Wąż ten jest wciąż słabo dostępny, właśnie ze względu na dość wysokie ceny, ale także niechętnie kupowany ze względu na warunkową jadowitość, chociaż tak jak już przed chwilą wam mówiłam, nie ma ku temu powodów, bo jad nie jest niebezpieczny nawet dla dzieci. Co więcej, ten gatunek obok węża zbożowego jest jednym z najbardziej polecanych dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z terrorystyką, ponieważ są one łatwe w hodowli oraz nie mają ogromnych wymagań, o czym jeszcze powiem. Jeśli jesteśmy już zdecydowani na takiego konkretnego węża, to zanim go kupimy, musimy przede wszystkim zdobyć informacje na temat gatunku, poznać jego podstawowe potrzeby, najczęstsze problemy spotykane w hodowli oraz zastanowić się, czy będziemy w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe w naszym domu i tak dalej, i tak dalej. Heterodona nabywamy w sklepie zoologicznym albo bezpośrednio od hodowcy, na przykład podczas giełdy terrorystycznej. Pamiętajmy, że mamy pełne prawo do tego, aby zobaczyć węża przed zakupem. Podczas oględzin zwróćmy szczególną uwagę na skórę węża. Czy nie ma blizn, nie ma zadrapań, pozostałości po wylince albo czy łuski nie są postrzępione czy zmatowione. Zwracajmy również uwagę na to, by wąż był odpowiednio odżywiony, ani przesadnie gruby, ani wychudzony. Sprawdzamy też, czy czystość zwierzęcia jest zachowana oraz czy na jego ciele zauważamy jakieś drobne organizmy. Mogą być na przykład roztocze, które mogą świadczyć o słabej higienie terrarium, w którym przetrzymywano węża, albo ogólnie o słabej higienie hodowli. Jeśli w naszej ocenie wszystko wygląda dobrze, no to możemy poprosić też sprzedawcę, by położył nam zwierzaka na dłoniach. Węże te są o wiele szybsze od dusicieli, więc musimy bardzo uważać, by zwierzę nie wypadło nam z rąk. Kupno gada, który zachowuje się apatycznie oraz jest słaby, co objawia się w mniejszym napięciu mięśni, nie jest dobrym pomysłem. Nawet jeżeli nam się bardzo mocno spodoba, lepiej go nie bierzmy, ponieważ musimy pamiętać, że to na nas spadnie opieka weterynaryjna nad chorym zwierzakiem. Hodowca nie pokryje kosztów, które będą związane z jakąkolwiek chorobą zwierzaka po kupnie go przez nas. Dlatego w celu uniknięcia problemów już na samym początku naszej przygody z wężami, najlepiej jest kupować ze sprawdzonych źródeł, znany hodowca, dobry sklep i tym podobne. W przypadku heterodonów niewymagane są absolutnie dokumenty, a węże te nie podlegają rejestracji. Także nie będziemy musieli ich nigdzie rejestrować po ich zakupie. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej słów kilka o spełnieniu warunków.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o heterodonie zachodnim, a teraz o spełnieniu warunków, słów kilka. Terrarium takiego gada, które powinniśmy oczywiście nabyć, zanim nabędziemy zwierzaka, powinno spełniać warunki naturalnego występowania węża, a więc powinno być typu stepowego, może też mieć większy basenik. Tak jak już wspomniałam, gady te żywią się ropuchami, żywią się żabami, a więc też nie stronią od środowiska, które jest delikatnie mówiąc mokre. Jego minimalne wymiary tego terrarium to 80 na 50 na 50 cm, a z najlepiej grubą warstwą podłoża. I mówimy tutaj o samicy. Dla samca wystarczy terrarium mniejsze. U heterodonów rzadko występuje kanibalizm, natomiast był on notowany. Dlatego nie zaleca się hodowania dwóch osobników w jednym terrarium, nawet jeżeli mamy samca i samicę. Jest to bardzo ważne. Ja sama ze swojego doświadczenia, nie we własnej hodowli, ale w hodowli moich znajomych, mogę wam powiedzieć, że no kanibalizm jest. Moi znajomi mieli swego czasu samca, którego pożyczyli sobie, aby właśnie pokryć nim bardzo ładną samiczkę. Byłyby z tego fajne dzieciaczki. No i niestety w pewnym momencie się okazało, że w terrarium jest tylko jeden wąż. Samica, która zjadła samca. Trochę tak jak modliszka zjada samca. No, także uważajcie, to nie jest tak, że jest to mit wyciągnięty tam gdzieś skądś, który ktoś sobie po prostu wymyślił, tylko po to, żeby zabronić nam trzymania dwóch osobników w jednym terrarium. Absolutnie nie. Razem można trzymać tylko maluchy po wykluciu i to jest po około 3-4 osobniki na taki pojemnik, na takie terrarium dla maluszków, bo wtedy podobno według opisów terrarystów lepiej jedzą. Natomiast w przypadku osobników, które sobie od tak kupimy do tego, żeby mieć, dużo lepiej mieć je w oddzielnych terrariach. Jeżeli chodzi o podłoże w terrarium, to najlepszym substratem na dno będzie piasek różnej grubości i też twardości, aby stymulować naturalne środowisko. W związku z czym w niektórych częściach terrarium możemy mieć drobny piasek, a w innych gruboziarnisty piasek zmieszany z gliną, która stwardnieje, dając nam imitację mocnego, stepowego podłoża. Natomiast w innej części terrarium sypiemy sam piasek, by szczególnie młode osobniki miały możliwość zagrzebania się. Innym rodzajem podłoża może być specjalne podłoże dla węży zrobione z delikatnych kawałków drewna, takich specjalnych troci. Absolutnie nie powinny być to trociny dla świnek morskich czy innych tego typu zwierzaków, takie, które się dla gryzoni czy dla królików kupuje w sklepie zoologicznym. Musi to być specjalne podłoże dla węży, ponieważ ona aż tak nie pyli i też nie jest aż tak twarde, dlatego kiedy węże na przykład zjedzą sobie jakąś mysz, którą mu damy i kawałki tego podłoża się przykleją do myszy, to takie specjalne dla gadów na pewno nie spowoduje tu zaczopowania. Natomiast takie dla gryzoni może spowodować, no niestety, chorobę, przez którą będziemy musieli jechać do weterynarza, a więc właśnie zaczopowanie tymi kawałkami podłoża. Dodatkowym przydatnym elementem będzie suchy mech torfowiec, w którym zwierzęta te lubią się chować. Oczywiście można też specjalnie dla nich zrobić budkę, w którym ten mech zwilżymy ciepłą wodą, no i wtedy będzie to taka, można powiedzieć, komora do wylinki, do zmiany skóry na nową. Zagrzebywanie się w podłożu to domena młodziaków i podrostków. Ma ono na celu schowanie się przed drapieżnikami oraz aktywne poszukiwanie jedzenia. Często wydywane są osobniki, które potrzebują zagrzebać się tuż po karmieniu, żeby w spokoju móc strawić pożywienie. Takiemu wężowi nie wolno przeszkadzać, żeby nie sprowokować wymiotów. Teraz tutaj opowiem wam troszeczkę o kryjówkach w terrarium. W terrarium powinno znajdować się wiele różnych miejsc, do których nasze zwierzaki będą w stanie się schować. Najlepiej, żeby to były miejsca naturalne, na przykład kawałki kory korkowej i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, żeby wszystkie cięższe przedmioty odpowiednio zabezpieczyć, tak żeby nie miały możliwości upaść na naszego gada. Bierzmy pod uwagę fakt, że nasz wąż będzie robił podkopy, no i przez to może przypadkiem zrzucić na siebie ciężki element, dlatego kamienie nie są zalecane, chyba że są położone na dnie terrarium i już pod nimi nic nie ma, na to jest wysypane po prostu podłoże. Oczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem jest posiadanie w terrarium roślin, które poprawią warunki klimatyczne, przede wszystkim czystość powietrza i wilgotność. Natomiast nie mogą być to rośliny, które zagrożą naszemu zwierzęciu, a zatem odpuszczamy wszelkie kaktusy. Dodatkowo jednak musimy pamiętać, że oprócz tego, że muszą to być rośliny bezkolcowe, to muszą być to też takie rośliny, które będziemy w stanie włożyć w elementy terrarium. Nie mogą być to rośliny w doniczkach. Dlaczego? Dlatego, że heterodony mają tendencję do tego, żeby przekopywać wnętrze doniczki i próbować wyjść otworami w dnie doniczki. co często może skończyć się tym, że nasz zwierzak się po prostu zablokuje, no i nawet poniesie śmierć, jeżeli nie będzie w stanie stamtąd wyjść. Widziałam nawet zdjęcia takiego heterodona, który do połowy się przecisnął, potem był już za gruby w pewnym miejscu, tak? No i niestety ucięła mu się w tym miejscu skóra i zaczął sobie tą skórę, nie tylko sam na skórek, ściągać. I trzeba było tutaj szybkiej interwencji weterynaryjnej. Na szczęście gad jest cały i ma się dobrze, ale ta pani, która zastosowała sobie doniczkę, powiedziała, że już nigdy więcej żadnych roślin w terrarium nie będzie stosowała. Także mogą być rośliny w terrarium, natomiast mogą to być rośliny sztuczne, a jeżeli już, no to pamiętajmy, że muszą być to jednak mimo wszystko rośliny, które będą znosić warunki panujące w terrarium. Nie tylko fakt, że będzie konkretna temperatura, ale także to, że być może nasz wąż będzie chciał się po prostu w tych roślinach zagrzebać. Więc nie ma zbyt wielu gatunków, które faktycznie mogą sobie z czymś takim poradzić bez żadnego uszczerbku na swoim roślinowym zdrowiu. Jeżeli chodzi o to, jakie warunki pod kątem temperaturowym oraz wilgotności mają panować w terrarium, to temperatura powinna wynosić od 24 do 29 stopni w dzień. W nocy zupełnie wystarcza temperatura pokojowa. W terrarium powinna panować wilgotność około 40 do 60%. Podczas wylinki można właśnie ją zwiększyć albo jeszcze lepiej, tak jak już wspomniałam wcześniej, stworzyć mały pojemnik, do którego włożymy mokry mech torfowiec, no i wąż będzie mógł wejść do środka, żeby ułatwić sobie proces linienia. Tak jak już wcześniej wspomniałam, heterodon zachodni jest wężem dziennym, o dziennym trybie życia. Nie potrzebuje naświetlania UVB, natomiast węże, którym montowano tego typu żarówki, chętnie z nich skorzystały, także to pozostawiam do waszej oceny. Jeżeli chodzi o żywienie, w niewoli heterodony młode mogą być dosyć problemowe. Takie maluszki heterodonowe mogą być problematyczne, jeżeli chodzi o przyjmowanie pokarmów, ponieważ często zdarza się, że niewprawni hodowcy nie potrafią w odpowiedni sposób rozkarmić maluchów, co potem rzutuje na ich apetyt w domach nowych właścicieli, albo wręcz doprowadza niestety do śmierci jeszcze w hodowli. Jeśli macie młodego heterodona, który nie chce przyjmować pokarmu, warto spróbować dodać do niego inny walor zapachowy. W tym celu musimy w specjalny sposób potraktować pokarm przed podaniem, wkładając go na przykład do pojemniczka z kawałkiem ryby, aby zwiększyć intensywność jego zapachu. Dorosłe heterodony jedzenie przyjmują raczej bezproblemowo. Karmimy je co około 5 do 10 dni. Nie możemy przesadzić, żeby nie doprowadzić do nadmiernego otłuszczenia naszego osobnika, szczególnie jeżeli mowa o samicy, bo wcale nie jest tak, że im szybciej samica urośnie, tym będzie zdrowsza. Absolutnie nie. W zależności od wielkości osobnika, węże te spożywają różny rodzaj pokarmu. Maluchy jedzą mysie oseski, natomiast później, kiedy dorastają, zwiększa się ich apetyt i zaczynamy je karmić coraz większym pokarmem. Pokarm powinien być mrożony, oczywiście wstępnie mrożony, tak? Podawany rozmrożony. I musimy pamiętać, żeby dopilnować, żeby cała myszka była zupełnie rozmrożona, żeby nie było żadnych zimnych elementów, ponieważ pamiętajmy, że węże nie są stałocieplne, są zmiennocieplne. I jeżeli damy pokarm, który nie był do końca rozmrożony, może się to nawet wiązać ze śmiercią naszego gada. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby pokarm dobrze rozmrozić przed podaniem. No i tutaj pamiętajmy, że nie powinniśmy też karmić węży żywymi myszami czy też szczurami, ponieważ może dojść do uszkodzenia skóry węża przez niedoszłą ofiarę. Czasami do ich mysio-szczurzego jadłospisu możemy dodać rybę albo żabie udka bez kości, a za co heterodon nam naprawdę będzie wdzięczny. Najlepiej robić to u dobrze rozkarmionego osobnika, żeby zmniejszyć ryzyko wybrzydzania. No bo to jest trochę tak jak z naszym pieskiem, który dostaje na co dzień karmę i po momencie jej nie chce, bo dostaje oprócz tego jakieś szyneczki, jakieś sereczki i inne fajne rzeczy. I tak samo w przypadku heterodona. Jeżeli zaczniemy mu dawać żabie udka, czyli jego podstawową, główną karmę, no i rybki, no to on już tej myszki raczej nie będzie chciał jeść. Albo będzie sobie robił długą głodówkę w nadziei, że damy mu jakąś żabkę albo rybkę. jak przyzwyczajać hetero do naszej obecności. Tak jak w przypadku każdego zwierzaka, które jest w stanie nauczyć się rozpoznawać, a do takich z pewnością należą węże, najlepszym pomysłem jest oswajanie osobnika z naszym dotykiem i zapachem od najmłodszych jego lat. Węże te oczywiście mają swoje charaktery, każdy z nich jest naprawdę inny. Mam takie osobniki, które syczą, takie, które imitują ataki. Spotykamy się również z heterodonami, które są w drugą stronę, bardzo spokojne i chętne do współpracy. Można wręcz powiedzieć, że są spokojne i chętne w tym, żeby brać je na ręce. Ja mam taką jedną samicę, która bez problemu wchodzi na ręce. Sama nawet chętnie eksploruje moje ręce i chce, żebym ją wyciągała z tego terrarium. Natomiast mam też takiego jednego gagatka, który w życiu nie jest dotykalski. Ucieka, wywala się na plecy i udaje martwego. Także musimy o tym pamiętać, że jeszcze raz podkreślę, każdy z węży ma swój inny charakter. Wężowi, którego, jeżeli będziecie mieć węża, który się okaże bardzo skryty, bardzo taki zestresowany, to najlepiej po zakupie dać mu minimum 3 do 4 tygodni spokoju. Ograniczmy kontakt z nim do karmienia, do sprzątania w terrarium. Po tym czasie możemy ostrożnie próbować pozwolić sobie na pierwsze kontakty. Zawsze należy zachować ostrożność, kiedy wąż jest przed wylinką, ponieważ ze względu na mleczne zabarwienie starej skóry na oczach, gad na jakiś czas jest praktycznie ślepy, a co za tym idzie, bardzo się stresuje każdym dotykiem. Boi się po prostu, że to może być drapieżnik, ponieważ nie widzi nas, nie wie, z czym ma do czynienia. Stres natomiast sprawia, że gad zaczyna kojarzyć nas z nieprzyjemnymi sytuacjami i może być w późniejszym czasie niechętny do współpracy. Dlatego tego nie róbcie. Nigdy też nie należy brać węża bezpośrednio po jego karmieniu. W przypadku heterodonów raczej nie ma takiego problemu, ale w większości gatunków węży często kończy się to po prostu zwróceniem pokarmu. Podsumowując, moi drodzy, heterodon zachodni jest wężem wymagającym odpowiednich warunków bytowych, natomiast świetnie nadaje się na pierwszego beznogiego gada w naszej kolekcji. Jego zakup powinien być przemyślaną decyzją, dokonaną tylko i wyłącznie w zaufanym sklepie zoologicznym albo od zaufanego hodowcy. Pamiętajmy też, że nigdy nie kupujemy zwierząt dla dzieci. Jeżeli jesteście dorośli i wasze dziecko chce mieć takiego węża, pamiętajcie, że będzie on również waszym obowiązkiem i nie będziemy mogli wymagać od naszego dziecka, że tylko one się nim zajmie. Każde zwierzę jest wszystkich, nie tylko jednej osoby. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność wśród odbiornikami, a ja zapraszam Was w każdy poniedziałek, środę i piątek na ciekawostki. No i w sobotę, jak zwykle po 8 za tydzień, również się słyszymy. Pozdrawiam i do usłyszenia na antenie Radio Poznań. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.